Dzień dobry, a w studiu Sebastian Drobczyński, specjalista marketingu politycznego.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam przede wszystkim naszych słuchaczy.
Dzisiaj prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii wskażą, kto będzie startował w wyborach prezydenckich. Wyniki poznamy jutro, a my porozmawiamy o wizerunku. Jaki wizerunek ma dzisiaj Radosław Sikorski, a jaki wizerunek Rafał Trzaskowski? Te ostatnie dni coś zmieniły w ich wizerunku?
No, mógłbym powiedzieć, że pan Rafał Trzaskowski zaczął nosić krawat częściej niż zwykle. A Radosław Sikorski, jak gdyby...
A co ten krawat ma dać, że on zaczął go nosić?
Że co on ma dać? No, pod kątem samego wizerunku, oczywiście na pierwsze pytanie odpowiadając, jaki mają wizerunek obaj panowie, no to mają taki wizerunek, który przełoży się na określone poparcie w gronie wśród 25 tysięcy wyborców samej Koalicji Obywatelskiej. Natomiast oczywiście kwestie wizerunku, noszenia poszczególnych części wizerunku, a jednym z elementów wizerunku jest ubiór, ale to nie wszystko przecież. To jest komunikacja, jest forma relacyjności, wiele innych rzeczy. Ten krawat możliwe, że miał zbliżyć go do dużego pałacu, jak my to mówimy. No bo jednak w pałacu najczęściej prezydenci noszą krawaty. Mógłbym powiedzieć, każdy porządny facet ma krawat. My dzisiaj tych krawatów nie mamy. Zatem jesteśmy intelektualnie, umówmy się, przy piątku, z uśmiechem i z dystansem do rzeczywistości podchodzimy.
A jak pan ocenia te ostatnie dni tej wewnętrznej rywalizacji między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim? Było ostro, czy jednak spokojnie, bo to ta sama partia i nie wypada się publicznie kłócić?
Jak było, to dowiemy się za 50 lat, kiedy będziemy opisywali te zdarzenia i publikowali przede wszystkim. Natomiast było tak, jak powinno być, a może nam by było jeszcze mocniej tego pieprzu troszeczkę dorzucić, dlatego że z definicji prawybory one będą wiązać się z emocjami. Te emocje przede wszystkim mają pobudzić uczestników głosowania do intelektualnego zdefiniowania, w którym kierunku ma iść ich głos. I to jest bardzo ważne.
I były te emocje w czasie tej kampanii?
Myślę, że były,
kampanii.
No bo jeżeli sobie obejrzymy poszczególne relacje, będziemy śledzić scenogramy wystąpień, zarówno w jednych miastach, jak i w drugich, przy publiczności ABC, to myślę, że one były, no bo i pan Radosław Sikorski nie gryzł się w język i pan Rafał Trzaskowski również nie gryzili się w język. I to dobrze, no, że to trzeba pokazać jedną rzecz. Ci panowie, ich głównym zadaniem z jednej strony było to, żeby pokazać, że czym się różnią, ale przede wszystkim pokazać, że są zdolni do walki w czasie faktycznie kampanii wyborczej. Innymi słowy, po drugiej stronie będą kandydaci, którzy mogą nie być dyplomatami przez cały czas. I trzeba będzie umiejętnie rozpracować ich umysły przez pryzmat aktywności, przekazów informacji i walki, tej walki intelektualnej, ale też tej walki takiej, wie pan, panie redaktorze, troszeczkę z barbarzyństwa bym coś wziął, mimo wszystko, z takiej historii barbarzyństwa, gdzie musisz czasami podnieść tę barwę głosu, opuścić brzmienie i uderzyć, powiedzieć prosto, słuchajcie, jestem najlepszym kandydatem. I to Rafał Trzaskowski powiedział w pewnym momencie, tak, jestem najlepszym kandydatem. To musi
trzeba umieć się też chwalić, tak? Trzeba mówić o swoich...
Trzeba umieć dokonywać autopromocji i wszyscy, którzy uczestniczą u mnie na zajęciach, wiedzą, że forma autopromocji z natury rzeczy polega na umiejętności chwalenia się własnymi dokonaniami, doskonałościami i całym elementem twórczości, którą człowiek ma. Nie wstydźmy się tego. Politycy muszą umieć się chwalić.
Kto jest faworytem tych prawyborów?
Poza nami, tutaj w studio? No cóż, to się okaże. 8 rano rozpoczęła się. Myślę, że jeden i drugi z kandydatów idą łeb w łeb, a potem się okaże, że było kilka procent różnicy.
Czy takie prawybory nie spowodują podziałów w jednym obozie politycznym? Czy
ma pan rację.
Nie było tam jakichś takich kłótni, nie tylko między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim, może kłótni za mocne słowo, ale wewnętrznej takiej mocnej, za mocnej rywalizacji?
Ale to zawsze porównuje do te kłótnie, ta rywalizacja, konsekwencje tej rywalizacji mogą być bardzo podobne, jak w roku 2007, w przypadku kampanii wyborczej Baracka Obamy i Hillary Clinton, no bo wybory były 2-7, a nominacja była w 2-8. I tam doszło do takiego spektrum wzajemnych kłótni, czy też skonfliktowania stron, że w pewnym momencie spindoktorzy powiedzieli jasno, szanowna pani, szanowny panie kandydacie, jeżeli dalej będziecie tak grali w kampanii, uderzali się wzajemnie, to skończy się na tym, że w końcu oczywiście któryś z was wygra, ale zwolennicy drugiego, tego, który odpadł, nie zagłosują w faktycznych wyborach na zwycięstwo tych prawyborów. I tu jest takie ryzyko, że jeżeli dojdzie do bardzo dużego stopnia sytuacji krytycznych w prawyborach,
a doszło do takiej sytuacji?
Myślę, że w poszczególnych regionach mogło dojść. Wówczas zwolennicy na przykład Iksińskiego nie zagłosują na Y-owskiego, który stanie się faktycznym kandydatem. I to jest to ryzyko. Po co? Dlatego, żeby udowodnić władzy partii, że podjęła złą decyzję. I jednocześnie tym, którzy głosowali.
Koalicja Obywatelska zleciła też sondaż. Tam lepiej wypadł Rafał Trzaskowski. Taki sondaż może mieć wpływ na decyzję.
Oczywiście, że tak. Są sondaże i sondaże. Z całym szacunkiem oczywiście dla autorów tego sondażu. Niemniej, jeżeli mówimy o stanie faktycznym, każdy sondaż, każdy wynik umiejętnie ogłoszony. Proszę zwrócić uwagę, że to, na co się pan powołuje teraz, na szczęście nie mamy ciszy wyborczej w koalicji, w czasie prawyborów, to proszę zwrócić uwagę, że on nieprzypadkowo został ogłoszony w określonym czasie. Uważam, że tego typu sygnały płynące z różnego rodzaju badań, sondażowni, ale też rozgłośni radiowych czy telewizyjnych stacji, one mają swoje przełożenie.
Czyli pomoże to Rafałowi Trzaskowskiemu.
Można przyjąć, że na tym etapie kampanii wyborczej pomogło to panu Rafałowi Trzaskowskiemu.
Wczoraj kilka mediów podało, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie prezes IPN-u Karol Nawrocki. Słyszeliśmy też, że partia w ostatnich tygodniach przeprowadzała badania. Co się sprawdza w takich badaniach? O co się pyta ludzi?
Przede wszystkim z jednej strony się pyta o to, czy ludzie chcą pójść na wybory. Jeżeli chcą pójść na wybory, to na jaką opcję będą głosować? Jeżeli będą głosować na opcję wskazaną przez pana redaktora, zadaje się pytanie, jakiego kandydata widzieliby na stanowisku prezydenta. To jest jeden obszar. A drugi obszar, szuka się odpowiedzi na pytanie, który z kandydatów najbardziej rozpoznawalnych ma największe minusy. W rozumieniu jest najbardziej krytykowany, ma największą liczbę słabości i na pewno się też pyta o to, jak patrzymy na te badania, je przygotowujemy, prowadzimy. Również pytamy się też o to z perspektywy, czy jesteś skłonny postawić znaczek krzyżyk przy kandydacie, zagłosować na kandydata, kandydatkę, który jest całkowicie no-name'em, ale jest z opcji, jest popierany, jest rozpowszechniona jego wizerunek, bo w ogóle w innych sferach.
Czyli ten brak rozpoznawalności wcale nie musi być przeszkodą.
On może być plusem, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na bardzo wielu kandydatów, którzy ubiegali się i nadal się ubiegają o formę zaistnienia świadomości na listach wyborczych. Mówię na tej liście wyborczej na urząd prezydenta. Myślę, że z kandydatów, których wymieniamy, w każdego można uderzyć, akurat poza wskazanym przez pana kandydatem.
Czy Prawo i Sprawiedliwość szukało drugiego Andrzeja Dudy?
Nie dziwię się. Myślę, że wszyscy szukać
ale
będą
właśnie
kandydatów.
Właśnie szukało drugiego, tak, Andrzeja Dudy, czyli człowieka nie do końca znanego?
Ale jednocześnie, na którego nie można uderzać. Na to zwróciłbym uwagę, ponieważ każdego polityka, jeżeli umiejętnie się przygotuje materiały i zgodnie z filozofią Platona powtarzać informacje po wielokrotność, a stanie się prawdziwa, a jednocześnie przede wszystkim zostanie zapamiętana. To jest istota rzeczy. Wskazana potem w innych wiekach.
Czy ma znaczenie, kto ogłosi pierwszy kandydata, Prawo i Sprawiedliwość czy Koalicja Obywatelska?
Nie przez przypadek, proszę zwrócić uwagę, że w mojej ocenie dobrym PR-ze komunikacji medialnej informacji o prawyborach w przypadku Platformy, Koalicji Obywatelskiej, nie przez przypadek wczoraj media stanęły przed informacją, została informacja puszczona o tym, że mamy kandydata na urząd prezydenta z PiS-u. I proszę zobaczyć, co się działo na antenach różnego rodzaju, prawda? Jak gdyby ta informacja...
Czyli prawybory zostały przyćmione nieoficjalnymi informacjami?
W pewnym sensie, natomiast potem jeszcze profesor Terlecki, prawda? Nagle okazał się, że jest dostępny dla dziennikarzy, choć wcześniej unikał tych rozmów. Potem zmieniam troszeczkę zdanie z czterech kandydatów
Nie ma przypadku w tym wszystkim?
Przypadków nie ma. Kto powiedział, że to przypadek w ogóle? Przestańmy w polityce określać formę przypadku, kiedy tego nie ma. Niemniej, nawet jeżeli uwierzymy w informację, że jest zarezerwowana sala, skończąc w Krakowie, zatem pozdrawiam wszystkich mieszkańców Krakowa, może u nich się coś będzie działo na tej sali i tam będzie ogłoszenie kandydata, to przyćmi, tak.
Przyćmi. Czy z punktu widzenia Szymona Hołowni on dobrze zrobił, że ogłosił ten start już przed tygodniem, jeszcze wtedy, kiedy nie znaliśmy kandydatów Koalicji Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości?
Nie.
Błąd popełnił?
Tak.
A dlaczego?
Kilka jest elementów jego błędu. Po pierwsze, forma ogłoszenia kandydata na prezydenta Szymona, przez pana Szymona, to, że będzie kandydował, w mojej ocenie pozostawia bardzo wiele do życzenia. Sama forma, miejsce przekazu, sposób przekazu.
To wśród ludzi, małej miejscowości.
Ale no, jasne, wszystko jest pięknie, natomiast to wszystko jest dobre na pierwsze 6 sekund, a potrzebujemy 66 sekund do działania. Po drugie, sama retoryka, byłem zdziwiony retoryką pana marszałka, mógł zagrać to inaczej, mógł zrobić to w ogóle inaczej, ale mam poczucie daleko idące, że jest świetnym mówcą, jest świetnym redaktorem, z pewnością. Dla bardzo wielu jest też świetnym marszałkiem. Skąd inąd, ale niemniej brakuje jeszcze obycia w marketingu politycznym, w mojej ocenie.
Jakich cech w kampanii, w wyborach będą też szukali sami wyborcy? Jakich cech u kandydatów? Jakie cechy będą istotne?
Ale my mówimy o cechach, szanowni państwo, panie redaktorze.
No, tak, czy to nie bez znaczenia zupełnie?
No, oczywiście możemy przyjmować pewnego rodzaju nazewnictwa, kogo poszukujemy, nad kim się zastanawiamy, czy wybierzemy Kwińskiego, Glikowskiego, ale umysł ludzki jest skonstruowany w bardzo prosty sposób. Tak samo jak nasze społeczeństwo, jak w wielu innych krajach. Jesteśmy podzieleni, pod kątem głosujemy albo na prawicę, albo na lewicę, albo oczywiście w tym wypadku zagłosujemy na KO, albo na PiS. I patrząc na wyniki wyborów wcześniejszych, sondaże, to co się dzieje, mamy określoną liczbę wyborców, którzy zagłosują na kandydata konkretnej partii.
Może pojawić się ktoś jeszcze, mamy ponad pół roku do tych wyborów. W styczniu, w lutym, jeśli ktoś się ogłosi, ktoś, o kim w tej chwili nie rozmawiamy, to ma jeszcze szansę w tych wyborach?
Czy pod jednym warunkiem ma szansę. Ma, każdy ma szansę. Kilka warunków. Po pierwsze, musi zebrać przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych zgodnie z ordynacją wyborczą, ile może wydać. Po drugie, musi zbudować w skali kraju struktury, które poprowadzą mu kampanię wyborczą, bo sam kandydat z całym szacunkiem jest tylko elementem w całej machinie. Więc to są dwa warunki. Musisz mieć pieniądze, kilkadziesiąt milionów złotych zgodnie z ordynacją i uśmiechnę się rozpoznawalność przynajmniej dziennikarzy pod kątem takim, że dziennikarze będą chcieli z nim rozmawiać.
Jeszcze pytanie o sprawy lokalne. W środę prezydent Poznania w Radiu Tok FM został zapytany o aresztowanie prezydenta Wrocławia. W swojej wypowiedzi stwierdził, że były rektor Collegium Humanum współpracujący z prokuraturą jest gejem, a następnie dodał: potrafię sobie wyobrazić, że powie wszystko, czego będzie chciał od niego prokurator, a zeznania byłego rektora miały obciążyć prezydenta Wrocławia. Czy prezydent Poznania popełnił błąd, używając takich argumentów?
Cisza z nami, milczenie jest złotem.
Czy to milczenie mówi wszystko, tak?
Myślę, że pan prezydent Poznania, byśmy musieli z nim tutaj usiąść i porozmawiać, co miał na myśli, wypowiadając te słowa na antenie Ogólnopolskiego Radia. Niemniej myślę, że kryje się w tym zdaniu szersza myśl, myślę, że będzie wyjaśniał. To ciekawe będzie teraz to, jak musi naprawić swój błąd.
A powinien przeprosić? Bo słyszę, że był rektor chce wystąpić na drogę sądową, drogę prawną. Będzie chciał usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych. To co powinien teraz zrobić prezydent? Co by pan mu doradzał? Czy to już jest sytuacja kryzysowa w tym momencie?
Myślę, że to jest sytuacja kryzysowa. Natomiast znam otoczenie pana prezydenta i zdaję sobie sprawę i wiem dobrze, że ma świetne otoczenie, któremu świetnie doradzi. Jedyne, co bym mógł powiedzieć ja, to im szybciej powiemy słowo przepraszam, tym szybciej temat uciśnie.
Wczoraj prezydent przeprosić nie chciał. Mówił: nie mam za co przepraszać.
No tak. Mam bardzo podobny sposób bycia, zachowania się. Czasami muszę coś przemyśleć.
Prezydent dojrzeje do tego i w końcu przeprosi pana zdaniem?
Myślę, że warto się zastanowić nad kilkoma słowami. Jeżeli ktoś został urażony, a jednocześnie dojdzie do wniosku pan prezydent, że mógł, otoczenie mogło spojrzeć na to inaczej, mogło mieć inne odczytanie tych myśli, mogło kogoś przede wszystkim urazić. Pan prezydent, myślę, że będzie wiedział, jak z całej sytuacji wyjść.
A wyborcy Jacka Jaśkowiaka zrozumieją tę sytuację. Mecenas Ryszard Kalisz, który jest obrońcą byłego rektora Collegium Humanum, był zaskoczony, zniesmaczony nawet, że polityk o lewicowo-liberalnych poglądach używa takich argumentów.
Teraz użyję sformułowania: pan mecenas Ryszard Kalisz jest naprawdę świetnym aktorem. Był świetnym aktorem, kiedy był w polityce, jest świetnym aktorem, kiedy jest adwokatem i mecenasem. Natomiast to jest rola mecenasa i adwokatów, aby w ten sposób wypowiadali się, chroniąc swoich klientów. Jednocześnie, żeby ich słowa przybijały się na antenie, również radia.
A pan jako specjalista od marketingu politycznego prezydentowi Poznania radziłby przeprosić i to jak najszybciej?
Nie? Może po prostu spojrzeć przede wszystkim na to, co wypowiedział, jakie mogą być konsekwencje. Jeżeli zechce uznać, że rzeczywiście mógł kogoś urazić, to rzeczywiście słowo przepraszam, jeżeli padłoby z jego ust, w mojej ocenie to by nie było nic złego, ale to jest moja ocena sytuacji. Tak, ja bym, jeżeli bym miał możliwość spotkać się z panem prezydentem i porozmawiać na spokojnie, swobodnie, spacerując, przebiegając, bo wiem, że pan prezydent jest czynny przede wszystkim na rowerze, ja biegam, więc możemy coś razem zrobić, to bym powiedział z całym szacunkiem: panie prezydencie, może warto powiedzieć ad hoc.
Sebastian Drobczyński, specjalista marketingu politycznego, był naszym porannym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.